Ja pozwolę sobie wam przybliżyć coś takiego, nie napisałam, szkoła rodzenia, edukacja przedporodowa, to brzmi tak, tak poważnie, a niekoniecznie tak musi być. A napisałam mama i położna pozytywna współpraca, bo tak tą współpracę właśnie widzę. A więc przechodzimy do tematu. O, pan się uśmiechnął, już mi lepiej od razu, to już nie ma o czym mówić. Dziękuję. Moim takim przewodnikiem duchowym od zawsze, bez względu na to, gdzie występuję, czy jest to w Ministerstwie Zdrowia, czy w Senacie, czy u Marszałka, różne takie miejsca miałam, zawsze przywołuję jakąś myśl, która dla mnie jest przewodnią Ojca Świętego Jana Pawła II. I tutaj pozwolę sobie wam odczytać coś, co dla niego też było bardzo bliskie, co zawsze, jak o dzieciach mówił, to mówił ciepło. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. I myślę, że to są piękne słowa. Zresztą jak się czyta encykliki, chociaż są nie takie łatwe do przebrnięcia, to praktycznie każde zdanie, każde słowo tam jest tak mądre i głębokie, że trzeba do niego wracać. Proszę państwa, tak naprawdę szkołami rodzenia i tym, że one powstały, zajął się wspaniały człowiek, doktor, położnik Włodzimierz Fijałkowski. On nie tylko podchodził do pewnych spraw i do prokreacji jako medyk, ale też miał ogromne wartości duchowe, był głęboko religijny. Co na ówczesne czasy, lata 50., 60., jak wiecie, no to wy za młodzi, to nie wiecie, ale my, ja wiem, że nie było mile widziane. Ale on się nigdy tego nie wstydził, wręcz odwrotnie, promował to w takim, a nie innym sposób. No i trzeba jakieś definicje, no nie da się bez tego do końca, więc współcześnie zachowania zdrowotne definiuje się jako wszelkie zachowania, zwyczaje, postawy, uznawanie wartości przez jednostki ludzkie i grupy społeczne w dziedzinie zdrowia. To, jaki jest człowiek pod względem zdrowotnym, więc jak pojmuje zdrowie, jak je ocenia, w jaki sposób nim dysponuje, jak reaguje na zdrowie innych. O tym wszystkim wiecie i to wszystko dzieje się tu i teraz. Polityka zdrowotna, a w tym także w obszarze jest szkoła rodzenia, to proces tworzenia pewnych zasad, których co powinno być. Powinien być zorganizowany system zaspokajania potrzeb zdrowotnych. No o tym trochę wiecie, jaka jest sytuacja. Powinien odbywać się podział środków służących zaspokajaniu tych potrzeb zdrowotnych. Tak powinno być. Mają być kształtowane zachowania i działanie podmiotów, których aktywność ma służyć zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych. Pod tym kątem też zaczęto swego czasu, jak powstał Narodowy Fundusz Zdrowia, a wcześniej były to kasy chorych, również nieodpłatne finansowanie szkół rodzenia. Więc bez względu na status kobiety, rodziny, taka kobieta w czasie ciąży mogła uczestniczyć nieodpłatnie w szkole, w naukach szkoły rodzenia. Potem stało się inaczej. Niestety refundacje się skończyły, powstały prywatne szkoły położne, szkoły rodzenia, a w tej chwili jest to bardzo różnie do wyboru. To, że mówimy o szkole rodzenia, że ona nie jest oderwana od jakichś aktów prawnych, od szeroko pojętego polityki zdrowotnej, świadczą o tym, że w 1999 roku Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia publikuje dokument Zdrowie 21. Zobaczcie, zdrowie dla wszystkich do XXI wieku, czyli już wtedy wszystko wychodziło jakby do przodu. I co ten dokument zawiera? Kompleksową wykładnię pożądanych kierunków polityki zdrowotnej w krajach członkowskich, teraz u nas już my jako członek Unii Europejskiej i dwa główne zadania, o których tak często w świecie polityki, a nawet w naszym środowisku zdrowia mówi się mało. Zdrowy początek życia i zdrowy styl życia. Jakby o zdrowym stylu życia mówi się dosyć dużo, bo jeśli się weźmie gazetę jakąkolwiek kolorową, co, gdzie, kto, z kim i dlaczego i co można jeść, mówi tam jest jak schudnąć, jak zdrowo się odżywiać, jakie są diety, co się dzieje, jest dużo. Natomiast w tym zdrowym początku życia to troszkę czasami tak marginalnie. No wszystko się dzieje i tak powinno być, a tak nie jest do końca. Oczywiście Polska jest w tym kręgu światowej ochrony zdrowia, więc współpracuje z Organizacją Zdrowia Światową, jakże również z członkami Unii Europejskiej. My również jako położne komunikujemy się, wymieniamy doświadczeniami, jeździmy do siebie, mówimy o tym, co jest na przykład lepszego, lepiej zorganizowane w danym kraju, a co niekoniecznie u nas. Przed chwilą miałam przyjemność rozmawiać z waszą szefową, Anią Rozowicz. I ona tak bardzo się wpasowuje ze swoim życiem i swoimi porodami w to, co dzieje się, co działo się jeszcze do niedawna, bo teraz w mniejszym stopniu w Holandii, gdzie rzeczywiście położna ma dużo do powiedzenia, że naprawdę tam są porody domowe, że jest to też wszystko mądrze zabezpieczone. Więc Ania by się tam świetnie wpisała, bo większość nas, no niestety, kobiet rodziła w szpitalach, to wszystko jest zmedykalizowane, jest to troszeczkę inaczej. I dlatego powstała taka deklaracja monachijska w 2000 roku, która zawierała takie zapewnienie, że położnym powinno się podejmować, one powinny podejmować decyzje, jeśli chodzi o poród, o przygotowanie do życia w rodzinie, o całą przebieg ciąży, że to powinno należeć do niej, że ta rola położnej powinna być wzmocniona w takim spektrum publicznym i poszukiwanie możliwości tworzenia i wspierania programów oraz usług z zakresu położnictwa takiego zorientowanego na rodzinę. Przykładem takich działalności, może nie jesteście, nie wiem, może jest tu jakaś położna czy położny, jeśli nie, to właśnie ten punkt jakby jest bardzo ciekawie odnoszony do państwa i znowu osoby, które są waszymi szefami tutaj, czyli osoby, które was kształcą, jakby wyprzedzają pewne rzeczy, czyli wchodzą w politykę zdrowotną, taką kompleksową. Już państwo są w to wszystko włączeni, bo to, że dzisiaj tu jesteście, świadczy o tym, że będziecie brali w tym lada moment udział. Nie wiem, ile jeszcze nauki ma trwać, Aniu, jeszcze jak długo państwo? O, rok, to jest tyle co nic. I potem będziecie w pełni realizowali zadania Światowej Organizacji Zdrowia. Zobaczcie, jak to brzmi, prawda? To już nie tylko jakiś drobiazg. Bardzo ważnym również był kongres w Aachen, bo później już nic się nie działo, dlatego tak daleko są może te daty podaje, 2000 rok. Bo też bardzo ciekawa rzecz, która jest ciągle aktualna i była też respektowana przez nasz rząd. Ciągłość opieki sprawowanej przez położną domową na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od poczęcia aż do 6 tygodnia po porodzie powinna zostać uznana za najważniejszą strategię promowania zdrowia matki i dziecka. No z tym to pewnie jest różnie, bo od poczęcia do 6, tak jak mówię, jest to troszeczkę inaczej w krajach Unii, ale generalnie tak naprawdę to tylko w Holandii. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny wprowadzić zmiany do krajowych systemów opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych w celu uprzywilejowania opieki sprawowanej przez położne. Położne może bardziej by wychodziły do środowiska, bardziej byłyby w tym otoczeniu domowym i prowadziły tą opiekę, ale tutaj jest też jeszcze ważna rzecz, ubezpieczenia. Poród to jest niezbadana rzecz do końca w danym momencie. Nawet dobrze przygotowane osoby muszą mieć tego świadomość, co nie znaczy, że jest to rzecz nie do przejścia. Ale też brak jest u nas jakby takiego, przynajmniej w naszym kraju, jeszcze dobrego ubezpieczenia dla położnych. To jest jednak też bardzo ważna rzecz, że muszą się też zabezpieczyć, jeśli prowadzą takie na przykład porody w domu, ale nie tylko. I oczywiście projekty milenijne Organizacji Narodów Zjednoczonych, to co zawsze jest i właściwie cały czas trwa, zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci. Tutaj jest do 2015 roku. Wydaje się tak, jakby przynajmniej tutaj na poziomie województwa pomorskiego widać pozytywy, które idą w tym kierunku, że ta umieralność zmniejsza się. Jest poprawa stanu, większa opieka, lepszy sprzęt medyczny, dobrze wykształceni fachowcy, lekarze, położne, pielęgniarki. I to procentuje, to rzeczywiście widać. Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic. No właśnie, to też jest bardzo ważne. 3/4 w porównaniu z 90 rokiem wskaźnika umieralności okropnej. To są takie dane, w których może my nie jesteśmy gdzieś na jakimś szarym końcu, ale jeszcze są kraje nawet w naszej części, czyli w Europie, gdzie ten stan zdrowia kobiet ciężarnych i położnic jest bardzo różny. Wydawałoby się, że nasz kraj to już jest taki no, do przodu, że tutaj nie ma sytuacji, że gdzieś tam są kobiety, które mogą być w ciąży i są zaniedbane, czy położnice, ale tak się niestety dzieje. Gro tego to jest patologia, no niestety, tam gdzie jest, co doktor tu wcześniej mówiła też, że no, jest alkohol, ale też i nieraz jest to ubóstwo, nie zawsze z winy tych rodziców, bo też się spotykamy z tym, że są rodziny, które osoby, które zakładają rodzinę, ale jakby nie mają, nie są w pełni wydolne, żeby być rodzicami. Nagle się okazuje, że ze z tym nie radzą. I to też są, albo jakieś sytuacje tragiczne, które nagle powstały. I wtedy właściwie ten cel piąty, to żeby poprawa tego stanu zdrowia tych kobiet, żeby opieka nad nimi była inna, jest bardzo istotny. To dla przypomnienia Państwu, jakbyście wiedzieli, gdzie się zwrócić, jakby była jakaś, nieraz jest taka sytuacja, że chcecie się czegoś dowiedzieć. Macie takie prawo zorientować się. W naszym, w tej województwie jest samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, to jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, jest Okręgowa Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Położnych. I jeśli są jakieś kwestie nietypowe dla Was, dla kogoś, z kim będziecie rozmawiać, jeśli chodzi o spotkania w poradnictwie, a są to takie dylematy, czy prawnicze, czy jakieś zawodowe, czy rzecznika odpowiedzialności zawodowej dla położnych, to można się tam zwrócić z zapytaniem w różnych kwestiach. To tutaj nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o sprawy zawodowe położnych. To są dokumenty, żebyście mieli świadomość, w jakich ramach pracują położne, że obowiązuje ustawa o samorządzie, ustawa o zawodzie pielęgniarki i położnej, która ściśle określa, co mogą robić, jakie mają prawa i obowiązki. Obejmuje również kodeks etyki zawodowej, jeśli go naruszą w postępowaniu z ciężarną, z rodzącą, z położnicą, z rodziną ciężarnej, no to wtedy ponoszą tego konsekwencje. I ustawa, która nie zmienia się od 1993 roku, a którą pewnie Państwo jako akt prawny na pewno czytali, znają, no, która jest naszą podstawą. Czy się zmieni? Dużo się o tym mówi. Każde wybory, tak, Aniu, każda decyzja, każde jakieś polityczne zdania mają do tego prowadzić, ale jest jak jest. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta. Chciałabym, żeby Państwo sobie też to wzięli do serca i kiedyś przy jakiejś okazji po prostu poczytali. Jest to ważne, bo mogą też w spotkaniach z Wami osoby, młodzi ludzie, czy przyszli rodzice, zapytać, gdzie mają się po coś skierować, gdzie mogą czegoś się dowiedzieć na temat swoich praw. Zawsze im trzeba powiedzieć, że są prawa, ale i są obowiązki. Ale to jest bardzo ważne. Ważny dokument, którym jest tam podane, jaką dokumentację można użyć, czego, co wolno pacjentowi na oddziale, co należy do położnej, jakie są tego konsekwencje, gdzie się można udać, więc warto się nad tym zatrzymać. Również te rozporządzenia, o których tutaj nie będę czytała, co może położna samodzielnie, o minimalnych normach, bo będziemy mówić o tym, jest takie zalecenie, że właśnie jak już rodząca jest w szpitalu, czy no, i chodzi o szpital, to ma prawo sobie wybrać osobę, która będzie się nią opiekowała. A na dzień dzisiejszy my mamy brak pielęgniarek i położnych. Jest dramat, o którym się tak do końca głośno nie mówi. Szpitale chciałyby na dziś i zaraz zatrudnić położne na oddziałach. Ale ilość osób chętnych, która jest, które uczelnie kształcą, jest zbyt mała i jest tutaj ogromny problem. Ważny jest również też dokument, może nie zawsze ciekawy, ale dobrze, żeby Państwo chociaż go raz sobie przeczytali, w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej. Bo nieraz osoby się pytają, a wie Pan, co zostałam tam, kiedy mogę coś odebrać, kto ma prawo to odebrać. Dochodzi do poronienia, potem trzeba przyjść, dowiedzieć się, jakie dokumenty, co przygotować. Można zawsze kogoś odnieść do tego, że niech Pani sobie to przeczyta, albo jeszcze się dowie, albo ja sam, Pan, Pani wie na ten temat coś więcej i może pokierować. To też są nieraz dylematy, bo dużo się w tej kwestii zmienia. To jest rozporządzenie z 2015 roku, a tak naprawdę jeszcze wiele zmian doszło. Komu można, z kim można przyjść. Są sytuacje, kiedy matka idzie z dziewczynką do poradnika, kiedy mama może z nią wejść, kiedy ta dziewczynka może sama o sobie decydować. Nieraz to są decyzje mówiące o życiu kolejnej osoby, której się ta niepełnoletnia spodziewa, więc ważne rzeczy, które też jest tam w tym dokumencie określone. No i to, co mówiłam wcześniej, postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, no, pielęgniarka i położna odpowiada przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej za popełnienie tam przewinień zawodowych, ale też i etycznych. I dokument, który sobie wydrukowałam, ale radziłabym, żeby Państwo sobie też zapamiętali, to jest w sprawie standardu organizacji opieki okołoporodowej. Ona pojawiła się w 2018 roku w sierpniu, ale weszła w życie w 2019 roku. Ten dokument zawiera właściwie krok po kroku wszystko, co należy do położnej, co powinno się dziać, kiedy kobieta w ciąży, jakie badania, w jakim okresie czasu powinna zrobić, kto za co odpowiada. To jest najnowszy dokument. Jeśli Państwo go jako przyszłe osoby, które pracują w poradnictwie, będą znały, to będziecie partnerami w rozmowie, bo osoby, z tego co ja już mam doświadczenie, przyszłe mamy, rodzice pytają, gdzie znajdzie, a to jest dokument, który obowiązuje. Każdy szpital, w którym się znajdzie kobieta i rodzina z nią towarzysząca, ma prawo wymagać tego dokumentu, czyli to jest standard organizacji opieki oporowej. Ja tutaj przygotowałam tylko z tego wyciągu kilka rzeczy, że to, co dzisiaj przygotowała dla Was i zaproponowała Pani Ania Mrozowicz, to nie jest sobie tak wzięte z sufitu, tylko to są aktualnie rzeczy obowiązujące i prawne. Czyli w tych zapisach, o których mówiłam wcześniej, jest edukacja przedporodowa. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie ciężarnej oraz osoby bliskiej do podejmowania zachowań prozdrowotnych w okresie ciąży, podczas porodu, połogu oraz do rodzicielstwa. Kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych i przygotowanie do sprawowania opieki nad noworodkiem i niemowlęciem wpływające na obniżenie wskaźnika umieralności okołoporodowej, zmniejszenie liczby cięć cesarskich, co w niektórych szpitalach niestety nie ma miejsca, porodów przedwczesnych, interwencji medycznych oraz łagodzenie lęku i niepokoju związanego z porodem, wzmacnianie zdrowia i poprawę samopoczucia matki i dziecka. O tym wszystkim mówimy, jeśli się nic złego nie dzieje, że matka jest zdrowa, jeśli ciąża jest fizjologiczna, zaczynamy między 21 a 26 tygodniem ciąży. Słuchajcie, jak bardzo zaniedbany jest ten fragment łagodzenie lęku i niepokoju związanego z porodem. Ja bardzo się cieszę, że tutaj też spotykają się psychologowie, psycholodzy, że można o tym rozmawiać, jak wy możecie o tym powiedzieć osobom, z którymi będziecie się spotykali, bo nieraz pytają, że się boją, albo że jest po porodzie, przychodzi, chce porozmawiać. Ja nie wiem, co jest, ja się tego dziecka boję, ja go nie chcę. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Wtedy oczywiście Państwo nie mają takich uprawnień, jesteście psychologami, ale wiecie, że można tę osobę pokierować do lekarza, do psychologa, bo takie sytuacje mają miejsce. I sama byłam świadkiem takiej, ale to już była psychoza poporodowa w mojej rodzinie, gdzie się taka rzecz zdarzyła, tak? I trzeba było szybko dobrze rozpoznanie, że dobrze, szybka interwencja, szpital, leczenie i mama wróciła do zdrowia i cieszy się teraz radością i swoim dzieciątkiem. Ale gdyby to zostało przegapione w takim pośpiechu życia, a marudzi, a musi przejść to, a to jej jakoś tam nie, a daj spokój, masz wszystko, najczęściej też tak się zdarza, że i mężczyzna nie potrafi tego rozwiązać, czy najbliższa rodzina. Ja pracuję, ja wszystko przynoszę, jest, o co ci chodzi, no jesteś w domu, zajmujesz się tylko dzieckiem, zajmij się nim. A tutaj problem zupełnie wynika z czegoś innego, więc warto o tym rozmawiać i na to też zwrócić uwagę, nawet jak będziecie rozmawiali z tymi osobami, którymi będziecie mieli kontakt, to nieraz się to wyczuje, że ktoś, no bo zdarza się, albo zdarzy się Wam, jak będziecie prowadzić poradnictwo, my to już mamy takie doświadczenia, że przychodzą osoby, które już spodziewają się dziecka, albo ja miałam takie, które już urodziły i przyszły i miały taki dylemat, więc to jest... Tak. 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 Tak jest. To jest jakby osobny temat, ale ma Pani rację, to są takie krótkie trzy, takie czy cztery pytania, które już potrafią zdiagnozować sytuację. I teraz to już obowiązuje położne również, że mają taki test przeprowadzić. Tak jest. I co jest ważne jeszcze, o tym też jest w tym dokumencie i też o tym należy mówić, plan opieki przedporodowej i plan porodu. Kobiety mają do tego prawo. Ale muszą o tym też wiedzieć. Mogą Panie zapytać, możecie rozmawiać, że to chodzi o to, że przygotowuje się z położną, lekarzem, może to być zaprzyjaźniony psycholog, do tego, jak ma wyglądać sam przebieg ciąży, sam przebieg porodu, co ma się znaleźć na tej sali, czy jest potrzeba, życzy sobie, żeby był to małżonek, czy ktoś bliski, czy ma być to dula, czyli osoba zaprzyjaźniona z rodziną, nie położna, a położne nieraz też są dulami, która jest tam, wspiera psychicznie, tak, rozmawia, no, nie może wykonywać czynności położnej, ale jakby tą sferę emocjonalną no, po prostu się tym zajmuje. I ten plan opieki przedporodowej, plan porodu są oczywiście modyfikowane. Bo co innego, że możemy sobie zaplanować, że ktoś jest zdrowy, ciąża przebiega normalnie, mamy plan i wtedy w czasie porodu na sali porodowej coś się zaczyna dziać. Wiadomo, że są pewne rzeczy, które to zmieniają. To jest sytuacja, ale generalnie osoba, kobieta przychodząca, ciężarna, rodząca ma prawo i dobrze o tym wiedzieć, że coś takiego istnieje jak plan porodu, opieki przedporodowej i to są też rzeczy, które znajdują się właśnie w tym standardzie opieki okołoporodowej. I to, o czym już wcześniej mówiłam, o czym pacjentka, pacjenci, rodzina może wiedzieć, to jest respektowanie praw do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z ciążą, porodem, połogiem oraz opieką nad noworodkiem. Bo słuchajcie, chyba tak miało być, że przed chwilą rozmawiałam i słyszałam wspaniałe świadectwo, że rodzice wiedzą, że matka, że kobieta rodząca naprawdę, jeśli jest dobrze przygotowana i świadoma, to ma prawo decydować o tym, w jakiej jest pozycji, jak się, co się powinno dziać w danym momencie, czy chce się napić, czy chce przeć, czy nie. To wszystko się dzieje, tylko Aniu, no ty jesteś wyjątkiem takim niewielkim, więc ja nie wiem. Generalnie z tego, co my obserwujemy, to gro przyszłych mam jest jednak trochę zestresowana, zabiegana gdzieś tam w locie, więc to różnie bywa, ale takie mądre podejście do ciąży, do porodu, to wtedy, ja zawsze mówię, położna najpierw musi słuchać tej osoby, tej ciężarnej, tej rodzącej, a potem oczywiście pomagać w miarę tego, kiedy to jest potrzebne, jeśli chodzi o medykalizację. To jest bardzo ważne. No i to, że macie, że osoby mają możliwość wyboru osoby sprawującej opiekę, to też jest istotne, to też są pewne regulaminy w szpitalach. No pewnie komfortem jest, jeśli ktoś ma wszystko tak zaplanowane jak w Holandii, a niektórzy tak mieli. To jest rzadkość. Radziłam, żebyście kiedyś poprosili o taką refleksję pani Ani, bo warto to. To nie można tego chować, to trzeba o tym mówić, to jest wspaniałe. To jest osobą dzielności zawodowej, więc to, co mówiłam o ustawie, nie będę was już tutaj tym zajmowała, że położna to jest zawód samodzielny, medyczny. Co prowadzi? Edukację, o czym teraz będziemy mówili, rozpoznawanie ciąży, kierowanie na badania, przygotowanie do rodzicielstwa, tutaj jest właśnie higiena, żywienie, badanie noworodków, profilaktyka chorób kobiecych, patologii. Dlaczego o tym mówię? Bo to wszystko, dzięki temu, że ma takie uprawnienia, może prowadzić właśnie w tej szkole rodzenia. No i oczywiście zawsze mówię do koleżanek położnych, że oprócz tego, że mówicie do tych par, które przychodzą do szkoły rodzenia, najczęściej to są przyszli rodzice, żebyście same też dały przykład. Bo nieraz zdarzało się tak, że przychodziłam na takie spotkanie, jako jeszcze będąc konsultantem wojewódzkim w tej dziedzinie, w naszym województwie. Pani położna prowadzi tam, mówi o niepaleniu, o tym, potem wychodzi na przerwę. Rodzice sobie siedzą, a ty co? No ty jesteś tym modelem, tak? Rolę modela spełniasz i co? Tu mówisz, że szpalenie szkodzi, tutaj, że to, a tu sama wychodzisz, oni patrzą. No to jesteś niewiarygodna, no nie może tak być. Więc to samo, jeśli chodzi o ćwiczenia, o ruch. Ja co prawda nie wyglądam na szczupło, ale naprawdę uwierzcie mi, że co drugi dzień, 2 godziny, to jest basen i ćwiczenia na sali, na siłowni. A że jestem jaka jestem, to jestem, ale ja jej mogę powiedzieć, słuchajcie, o, i mój pies. Dzisiaj ma 13 lat, ale całkiem dobrze sobie radzi, że my też jako położne musimy dać przykład i państwo również. Jak o czymś mówicie z ludźmi, to nie na zasadzie, że teraz o zdrowym żywieniu czy coś tam i potem paczka ciastek i ktoś patrzy, a mówi sobie tam, a robi co innego, tak? No to. I teraz tak, decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady przyjęto program. Cel: promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na uwarunkowania zdrowotne w zakresie polityki zdrowotnej. Najważniejszym takim dokumentem, który ciągle jeszcze obowiązuje u nas w Polsce, warto do niego sięgnąć też, żebyście państwo mieli szerszy ogląd, to jest Narodowy Program Zdrowia. Od 1996 roku modyfikowany teraz obowiązuje do 2020, co będzie dalej. Ja pozwoliłam sobie jakby przenieść, czy rzeczywiście ten Narodowy Program Zdrowia przenieść na to, co dzieje się w szkole rodzenia. Jaki to jest cel strategiczny? Poprawa zdrowia i związana z nim jakość życia ludzkości poprzez działania profilaktyczne mające na celu zahamowanie zwiększającej się zachorowalności, umieralności ludności w Polsce, bo ciągle się mówi o tym wskaźniku umieralności. Ciągle się nad tym ma największe baczenie. I teraz włączenie do realizacji tego Narodowego Programu Zdrowia Społeczeństwa jest ważne. Więc położne, mając takie uprawnienia, prowadzą to w szkołach rodzenia. Takie szkoły różnych miejscach, jak Państwo wejdą w internet, to teraz ogłaszania tych szkół jest bardzo dużo, tylko trzeba zwrócić uwagę na kompetencje, wykształcenie, podejście do człowieka i to, czy po porodzie też zapewnia taka szkoła rodzenia, albo przynajmniej pokieruje dalszą opiekę w domu, tak? Te ileś tam tygodni, jeśli chodzi o potem o położnicę i o noworodka, czy to jest też zapewnione. Więc stwierdziłam, że położna jest głównym kreatorem realizacji tego programu w ramach działalności szkoły rodzenia. Tu jest przykład, jak rodzice sobie świetnie radzą. Jest tutaj zaopatrzenie pępka, więc działają dobrze. I te zadania sklasyfikowano w kilkudziesięciu celach operacyjnych. Jest tutaj zdjęcia, które udostępniła mi koleżanka, która jest położną wspaniałą, mieszka w Żukowie i tam chyba bardziej sobie ją cenią niż nawet władze miasta tej miejscowości, bo jak z nią tam byłam, przychodziłam w urzędzie, to tylko było dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry pani Czesiu, więc myślę, że to ważna osoba, pięknie sobie to urządziła i jest godna zaufania. I co jest pierwsze? Co daje taka szkoła rodzenia? Zwiększenie aktywności fizycznej ludności, to był cel operacyjny, jeśli chodzi o Narodowy Program Zdrowia. A co położne w szkole rodzenia robią? Oczywiście, że podkreślają korzyści wynikające z aktywności fizycznej w czasie ciąży, połogu i w czasie całego życia, zachęcają ciężarnych do systematycznych ćwiczeń, a także i tatusiów. Nieraz to jest w formie zabawy, ty ćwiczysz, a może ze mną, bo kiedyś pani powiedziała, jedna z przyszłych mam mówi, no tatuś ma brzuszek taki jak ja. A mnie, no to dobra, to siadamy i ćwiczycie razem, na pewno będzie to z korzyścią. I tak rzeczywiście to jest ważne, a także ty napisałam przyszłych ojców. Wprowadza nowe formy ćwiczeń, relaksu, teraz jest bardzo modna muzykoterapia, więc jak najbardziej polecamy, ale cóż, te ćwiczenia oczywiście nie są dla wszystkich, są pod kontrolą osoby fizjoterapeuty, panie położne proszą do współpracy właśnie fizjoterapeutów, proszą o współpracę pediatrów, tak jak tutaj dzisiaj była pani doktor, proszą o współpracę ratowników medycznych. Jak myślicie, dlaczego ratowników medycznych? Bo w sytuacjach jakichś trudnych, nadłych, zachłyśnięcia innych, no to wtedy oni jako pierwsi bardzo ładnie potrafią to wszystko pokazać, jak należy udzielić pierwszej pomocy. Mimo że położne też, ale oni są jeszcze tacy specyficzni, też w tym działają. Więc i położne, które są specjalistkami od karmienia piersią. Wiem, że taka koleżanka położna będzie tutaj z wami miała wykład. To są bezcenne rzeczy, więc to wszystko. Ale tu, jeśli chodzi o gimnastykę, to albo same położne prowadzą, albo są osoby, które są do tego upoważnione. No i korzyści od razu trzeba zobaczyć. Poprawa samopoczucia i psychiki. Lubicie ćwiczyć? O, no po prostu aż mi uszy zatkało tak głośno. Wszyscy lubią, dobrze. Zmniejszenie nasilenia porannego złego samopoczucia, to panie wiedzą. Wzmocnienie mięśni brzucha i plecu, zwiększenie ruchomości stawu kręgosłupa. Zobaczcie ile, lepsze przygotowanie do porodu, prawidłowy odruch, rozluźnienie, umiejętność parcia, szybsza regeneracja po porodzie. To wszystko są efekty dobrych ćwiczeń. Oczywiście dobrze dobrana muzyka ułatwia wykonanie ćwiczeń ruchowych i rozluźniających. Pomaga w koncentracji, odpręża. Kto lubi muzykę? Ręka w górę?
No właśnie.
A mój kolega nie? A, już dobrze. Wyglądam na takiego członka zespołu, więc myślałam, że co najmniej. Tak, muzyka jest cudowna. Skuteczność tych zajęć jest tym większa, kiedy ćwiczeniami kieruje położna, w sposób profesjonalny uzasadnia celowość poszczególnych ćwiczeń. Bo tu jeszcze jest ważne, że nie mówi teraz robimy to, teraz tamto, teraz będziemy noga w górę, teraz oddychamy, tylko mówi po co to jest potrzebne. Jak widać tutaj na zdjęciu, a często tak się zdarza, że tatusiowcy są bardziej aktywni w szkole rodzenia niż mamy przyszłe, no to może i dobrze. Poprawa sposobu żywienia ludności, jakości zdrowotnej tej żywności. Karmienie niemowląt wyłącznie piersią do co najmniej przez okres 6 miesięcy. O tym będziecie jeszcze dużo słyszeli na następnych wykładach, ale o tym się też mówi w szkole rodzenia i zaprasza fachowców. Promuje się tam naturalne karmienie. Jedna tylko rzecz, zawsze mówię do przyszłych studentek, żeby nie przesadzać. Nie każdy chce, a nie każdy może, nie każda mama może karmić naturalnie. Wszystko na zasadzie wsłuchaj się w to, czego chce pacjentka, czego chce ta przyszła mama, bo to jest bardzo ważne. Przygotowanie technik karmienia. Tu świetnie się sprawują tatusiowie przyszli, naprawdę, jak z tego z moich obserwacji. Dieta, skutki uboczne również tego karmienia, no sztucznego niestety, ale też używek. Panowie teraz też w większości chcą być dobrze zbudowani, silni, umięśnieni i myślą, że to wszystko można przełożyć na zdrowie, a nie zawsze tak się da i wtedy tata taki też choruje, co nie pomaga później w opiece nad dzieckiem. Prowadzi profilaktykę wad cewy nerwowej poprzez propagowanie żywienia bogatego w witaminę z grupy B i kwas foliowy. To myślę, że pewnie tutaj panie lekarki, nie wiem jaki jest tam proces, ale o tym też wiadomo, to jest bezwzględnie zalecane i ważne, kwas foliowy. I oczekiwane korzyści, rozwój psychosomatyczny, czyli całościowy takiego noworodka wspaniały. Zapobieganie chorobom, tutaj dzisiaj chyba było też na temat chorób, tak, a więc alergii, infekcji, otyłości, miażdżyca, osteoporozy, to wszystko ta ochrona immunologiczna noworodka. Rzadsze stwierdzenie zapalenia martwiczego, zapalenia jelit, to jest tak zwany skrót NEK u wcześniaków, a zdarza się i kończy śmiertelnie. Trzykrotnie rzadziej zespół nagłego zgonu niemowląt. Matka również nawiązuje takie niepowtarzalne więzi emocjonalne z dzieckiem. Szybszy powrót do masy sprzed ciąży, co jest teraz dzisiaj dla kobiet istotne. No i też z tego, co podają niektóre źródła, zmniejszenie ryzyka rozwoju raka jajnika i piersia, to też jest w zależności od uwarunkowań genetycznych, ale też takie źródła są. Więc myślę, że tutaj to karmienie piersią przybliża matkę, dziecko, ojca, babcię, wszystkich takich wiąże bardzo blisko. A tutaj stara jeszcze rzecz, którą sobie pozwoliłam przywołać z 20 roku. Doktor Kowalski w podręczniku Nauka Położnictwa pisze: o obowiązku karmienia przez matkę niechaj zawsze pamięta położna. Niechaj zdrową matkę do karmienia nakłoni. Niechaj położna i to przedstawi opornej karmieniu matce, że 1/3 dzieci umiera w pierwszym roku życia i to sprawdzonego złem sztucznym karmieniem. Noworodek był karmiony przez matkę co 2,5, co 3 godziny w ciągu doby, 6-godzinną przerwą nocną. I tak to wyglądało. A ochrona na brodawki to była oczywiście łupina orzecha. Dzisiaj mamy inne możliwości, pokazane ułożenie, a więc tak jak Ania mówi 100 lat temu, też o tym mówiono, jaka to była istotna rzecz. Co dalej mamy? No i wracamy. Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu. Odsetek palących kobiet w ciąży powinien zmniejszyć się o 50 w stosunku do stanu z lat 90. I położna w szkole prowadzi edukację z tej profilaktyki antynikotynowej, ale też u kobiet w ciąży, przyszłych ojców całej rodziny. A dlaczego mówimy, że ojców? A palenie bierne jest równie szkodliwe. A więc tutaj, czy to będzie dziadek, który przyjdzie na godzinę, dwie, czy babcia paląca? To nie ma znaczenia, czy ktoś z bliskiej rodziny, siostra, brat, to jest palenie bierne tak samo szkodliwe i niewskazane. Również są różne kampanie, jak Dom Wolno od Tytoniu, urzędy miasta organizują wspaniałe takie spotkania, więc tu można z tego korzystać. No, też trzeba udzielić wsparcia tym, które chcą rzucić, pokazać drogę, kontakt z lekarzem, co można zrobić, więc kierujemy tam motywacja też do tego, jakie to dziecko potem, jaki jest jego rozwój, na co to wpływa, więc tutaj takie rozmowy, są zawsze materiały edukacyjne, broszury, filmy i też tworzy się grupy wsparcia, że jest kilka mam, które się w końcu przyznają, bo nie każdy od razu się przyzna, po zapachu można, tylko dla osób, które nie palą, wyczują, że spotykają się w mniejszym gronie, rozmawiają o tym, jak sobie z tym problemem poradzić, bo to nie jest łatwe, ale niestety nadal w szpitalach, jak się pójdzie na oddziale położniczym, do toalety, to jest zapach jeden. Ja wiem, że to szkodzi. Ja wiem. No i na tym nieraz niestety nic więcej się nie da, nieraz to działa. Oczekiwane korzyści to, co mówiliśmy, zapobieganie hipoksji płodu, to znaczy niedotlenieniu, a w konsekwencji zapobieganie wewnątrzmacicznemu zahamowaniu wzrostu płodu, skrócenie czasu trwania ciąży, obniżenie masy ciała, to jest ogromny wpływ tutaj, o którym położne mówią. A więc dziecko niedotlenione, z niedowagą, tak, często poród przedwczesny. No i ta masa ciała też ma tutaj swoje znaczenie, bo przecież to potem rzutuje na dalszy rozwój tego dzieciątka. Zapobieganie niedotlenieniu kwasicy dzięki temu, że się nie pali, zaburzeń jonowych, oddychania i tym samym spadek współczynnika umieralności okołoporodowej. bo takie intensywne palenie powoduje to, że nieraz dochodzi do poronień, do przedwczesnych porodów, a też i do śmierci takiego, nawet wewnątrzmacicznego, tego noworodka, płodu, przepraszam. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa działa na rzecz promocji zdrowia. I to, co mówiliśmy, poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia, nie będę wam już mówiła, bo tu wiadomo, o co chodzi, ale też poradnictwa psychologicznego. Dla mnie, jak obserwuję w dzisiejszej dobie, w tym zaganianiu, w tym pośpiechu, którym się liczy tylko czas i żeby coś zdążyć, zapomina się o rzeczy istotne, jaką jest rodzina, jaką jest zahamować, przystanąć i zobaczyć, że słońce świeci i że deszcz pada i że z tego mogą jeszcze być piękne tęcze, bo naprawdę może wam się wydaje, że ja mówię dziwne rzeczy, ale tak jest. Co pada? Kiedy padało? A ja nie mam czasu. A co dopiero, jeśli chodzi o podejście do takiej, do rodziny. No i tutaj ukłon w stronę poradnictwa rodzinnego, tak? Naturalnego planowania rodziny. Tu też się trzeba zahamować, tu też trzeba posłuchać. Tu trzeba zastanowić się nad tym, czego chcę, jakie ma być ta moja rodzina, jaka jej przyszłość, jakie zdrowie. Więc ukłon w naszą stronę, może nas by trochę szerzej potraktowali, poważniej. Czasami wydaje mi się, że jesteśmy traktowani marginalnie, ale to tylko czasami mi się tak wydaje. Organizowanie z innymi instytucjami pozarządowymi spotkań i prelekcji. Dużo jest takich spotkań. Wyobraźcie sobie, że też wiele szkół urodzenia, a przynajmniej kilka, o których wiem, spotykają się na piknikach już po urodzeniu dzieciaków. Całe rodziny mówią o swoich relacjach, o doświadczeniach, jak mogą sobie nawzajem pomóc w żywieniu, w psychologii, no, w profilaktyce. Często też tutaj są takie wspierane, są, jeśli chodzi o samorząd zawodowy, pielęgniarek i położnych. Takie ważne akcje, warto się wsłuchać. Nieraz to jest w Gdańsku, nieraz to jest w Gdyni, a w Sopocie. Świetne programy. Karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka niekorzystnych wpływu środowiska. To są, jeśli kobiety chcą brać w tym udział, to są za darmo robione badania, wykłady z fachowcami. Więc to warto. I kampania, którą wspólnie z moimi koleżankami położnymi rozpoczęłam 6 lat temu, to jest kampania społeczna Mamo, tato, napisz list do dziecka, które wkrótce się urodzi. Ja sobie pozwolę na koniec powiedzieć wam kilka rzeczy o tej idei, tego, jak można trafić do rodziców, jak można się dużo dowiedzieć od przyszłych rodziców poprzez to, że napiszą list do dziecka, które jeszcze jest w łonie mamy. Proszę bardzo, tutaj brzuszki uśmiechnięte, wszystkie mamy po ćwiczeniach zgodziły się, żeby pokazać, jakie są radosne, umy, ale jednocześnie umęczone. No to jest bardzo, bardzo... Jeśli chodzi o promocję zdrowia psychicznego, to mówiliśmy, zapewnić wsparcie kobiecie i rodzinie, wyjaśnić problemy związane z depresją, o tym się też mówi na takich spotkaniach, zapraszając psychologów, informując o działaniu leków przeciwdepresyjnych na rozwój. Słuchajcie, wiele kobiet w dzisiejszym zaganianiu naprawdę bierze sporo leków antydepresyjnych i nie zawsze chcą się do tego przyznać. Dopiero w rozmowach, bo się boją, że ktoś zostanie zwolniony z pracy, bo ktoś w rodzinie pomyśli, że ona jest nienormalna, bo chodzi do psychiatry, to ciągle jeszcze pokutuje. Ja myślałam, że już takiej sytuacji nie ma, ale niestety jeszcze są. Mam nadzieję, że już niedługo, ale to jest długi proces. Zwracając uwagę ojcom na konieczność wsparcia i pomocy w codziennych czynnościach domowych i przy pielęgnacji do noworodka. Po to są te szkoły rodzenia też, że przychodzą rodzice wspólnie, żeby potem przełożyć tą opiekę nie tylko w szkole rodzenia, ale i w domu. Jak kobieta zostaje sama, to niekoniecznie jest to dobre. I oczekiwane korzyści to wiadomo, szybszy powrót do zdrowia, ochrona procesu kształtowania się więzi między matką, dzieckiem, jeszcze bym dodała ojcem, zmniejszenie ilości stanów depresyjnych trzeciego dnia, tak zwanego baby blues. To baby blues to są takie 3 dni szaleństwa hormonów i troszeczkę przerażenia matki, które wracają potem na szczęście do normy, ale już depresja poporodowa, psychoza, zespół stresu pourazowego, to wymagają bezwzględnie leczenia psychiatrycznego. I tutaj to, co pani mówiła, bardzo ważna uwaga, lekarze mają obowiązek, położne też, zrobić te testy, które są sygnałem pierwszym, że coś się naprawdę dzieje. Zwiększenie dostępności do opieki, poradnika. No tak naprawdę, jak rozmawiam, to jest różnie, bo kolejki są ogromne. Dużo kobiet teraz korzysta z opieki położniczej, położnika prywatnie. Taka też prawda. ale już jest instytucja, Fundacja Rodzić po Ludzku, która robi bardzo dużo ciekawych rzeczy, czyli stara się, aby te porody, ciąże, wszystkie były takie, jak w historii Ani. Prawdziwe, niesamowite. I one o to zabiegają, te kobiety w tej fundacji. Oczekiwane korzyści. Tutaj jeszcze to, co mówiłam wam, że jeszcze jest ta różnica między wsią a miastem, że te szkoły rodzenia na wsi, no, mogłaby kobiety przyjechać, no można by było prowadzić. Niektóre panie się o to starają, położne, ale jest to bardzo różnie. Najczęściej jeszcze pokutuje, a co ty tam chcesz gdzieś łazić? Mało ci tu pracy i ruchu w domu? No, ale są takie, które już idą do przodu i nie słuchają. Jeżdżą do ośrodka, do gminy, gdzie jest szkoła właśnie rodzenia i ćwiczą. Zapobieganie skutkom wcześniactwa, o tym też położna je realizuje. W jaki sposób? Właśnie mówię o tej edukacji antynikotynowej, o zakresu prawidłowego odżywiania, o tej kontroli diagnostyki. No teraz wiadomo, że kobieta nie dostanie 1000 zł, jak nie pójdzie na, nie ma karty ciąży i nie chodzi regularnie, bo to jest bardzo ważne. Planowanie rodziny, ukłon w stronę państwa i w stronę naszego tutaj osób, które to prowadzą. To jest tutaj bardzo ważne. Ja tylko mogę powiedzieć ze smutkiem, że niewiele, jakaś grupa tylko położnych wie coś na temat naturalnego planowania rodziny. Staramy się to wprowadzać, mają zajęcia już studentki, ale u położnych na specjalizacji już jest obowiązkowo taki temat planowania rodziny, żeby też i z państwem mogły nie konkurować, ale mogły współpracować, a nie odwrotnie. Często jest tak, że to państwo uczą położne, ale dobrze, jak dobrze, to ja się z tego cieszę. Oczekiwane korzyści, to już tutaj nie muszę państwu mówić, samo spadek umieralności niemowląt, istotna rzecz, ale także mówimy o tych rzeczach, jakim jest zmniejszenie, zmiana struktury spożycia alkoholu i o tym zespole alkoholowy, zespół płodowy. Kiedyś o tym nie mówiło tyle, w tej chwili tak. Nie będę się powtarzać, pani doktor w sposób, wnosiła się w pigułce. Pięknie to powiedziała, istotne wszystkie rzeczy, więc to jest bardzo ważne. No i badania, słuchajcie, jest tyle badań za darmo z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby kobiety poszły na te badania i nie chodzą. No niestety. A efekty wiadomo, no to jest po prostu ucieczka, ochrona przed nowotworami. I tak samo badania cytologiczne, jest tyle programów zdrowotnych, ale jakoś one jeszcze ciągle nie trafiają do kobiet w sposób taki masowy, jakby to powinno być. W szkołach rodzenia omawia się także zagadnienia zawarte w takich celach jak skuteczność, zapobieganie chorobom zakaźnym. I słuchajcie, niby prosta rzecz, zapobieganie próchnicy kobiet, ciąży, dzieci, młodzieży. No w tej chwili to, co po zmianach, kiedy już nie ma obowiązku w szkole, nadzoru, a nie zawsze rodzice o to dbają, to jest bardzo różnie. Uwierzcie mi, że mamy, przyszłe mamy, wraca, tak? O, proszę, dobra wiadomość. Dobra, mam nadzieję, że dobra, bo kiedyś tak rzeczywiście było, że to było bardzo pozytywne, więc to jest już coś. I wnioski krótko. Szkoła rodzenia realizuje zadania Narodowego Programu Zdrowia i jest formą promocji zdrowia. Należy upowszechniać te szkoły rodzenia za pomocą reklamy, telewizji, zainteresowania uczestnictwem kobiet, refundowania, co teraz ma miejsce, dobrego klimatu społecznego do tego rodzaju działalności, a to jest różnie. Miałam takie sytuacje, że sporo gmin i miast, jeszcze kiedy po prostu starałam się, żeby to było refundowane, miasto Gdańsk, Sopot, Żukowo, Chel, to były miasta, gdzie panowie prezydenci, burmistrzy znaleźli środki na to, żeby takie szkoły opłacać, żeby pacjentki chodziły za darmo. Są programy też zdrowotne. Cały czas wiem, że miasto Gdańsk w tym partycypuje. I wtedy kobiety mogą również chodzić na takie zajęcia nieodpłatnie. No to, że mogą kobiety chodzić nie tylko, ale całe rodziny, to jest ważne. To, że należy wspierać położne, to bardzo proszę, żebyście wspierali nad tą opieką, że mogła ta działalność być. Społeczność powinna być informowana o różnych formach opieki okołoporodowej. I to się właśnie dzieje tu i teraz, czyli pani Anna Mrozowicz robi to, o czym tutaj mówimy w tym właśnie punkcie, że państwo już są tą drugą częścią społeczności, nie tylko zawodową, medyczną, która będzie to promowała. Opieka zdrowotna przed ciążą, w czasie ciąży i edukacja zdrowotna w tym czasie mają duże znaczenie dla obecnego i przyszłego zdrowia matki, prawidłowego rozwoju dziecka przed i po urodzeniu. Ja zawsze mówię, że szkoła rodzenia to najtańsza i najskuteczniejsza forma edukacji zdrowotnej. To swoista harmonia duszy i ciała. Jednym słowem, Narodowy Program Zdrowia w pigułce. Bo jak weźmiecie ten Narodowy Program Zdrowia, to jest taki materiał gruby, ale z tego można właśnie wyłożyć, że on się przekłada na to. A położna? Szczególnie pomocna w realizacji roli zawodowej położnej jest jej kobiecość, która umożliwia postrzeganie świata nie tylko rozumem, ale sercem. Ja chciałabym, żebyście się też kierowali nie tylko rozumem, bo tu się dużo nauczycie, ale także i sercem, bo to dopiero pomaga wsłuchać się w to, co mówią inni, czyli nasi słuchacze. Zdrowie nowego pokolenia zależy w ogromnym stopniu od zdrowia pokolenia, które je na świat wydaje. W tych jednym zdaniu zawarte jest wszystko, o czym marzył, walczył i chciał wspaniały człowiek, jakim był dr Włodzimierz Fijałkowski, wspaniały położnik. I myślę, że warto nad tym się pochylić. To tyle. I teraz jeszcze krótko. A, tutaj jeszcze, widzicie, zapomniałam, chciałam się pochwalić, bo zawsze jako położna zdarzało mi się, że miałam panie, które prowadziłam indywidualnie, z różnych względów życiowych. I tutaj jest, dostałam takie podziękowania właśnie dla pani Danusi, która ćwiczyła ze mną, jak jeszcze byłam w brzuszku, to prawda. I dalej, bo ta mama prowadziła zajęcia, ćwiczy Natalia, która przyszła bardzo dużo, której miało nie być, a się urodziła. A tutaj rodzice też przyszły i moja wnuczka, córka filozofa i mówi, babciu, ma 4 lata, tyle zachodu o nas? Bo była świadkiem, że nam coś przygotowywałam, slajdy. Mówię, po co to? Ja mówię, że jakie dzieci są ważne, o co chodzi, więc mówi, tyle zachodu o nas. Ja mówię, no właśnie, tyle zachodu o was. I w imieniu mojej wnuczki Izabeli dziękuję państwu za uwagę. I teraz pozwólcie dwa słowa jeszcze, bo mieszczę się w czasie. Tak, ta kampania Mamo, Tato, napisz list miała uświadomić ludziom, rodzicom, którzy spodziewają się dziecka, co powinni robić, jak się odżywiać, gdzie szukać pomocy. Taki list po napisaniu proponowaliśmy, żeby przechować i wręczyć w 18 urodziny takiemu dziecku jako pamiątkę. Ta akcja się rozkręcała, że było na początku 12 listów. Młodzi ludzie teraz to SMS-y, jakieś tam inne formy pisania, natomiast pisać gdzieś, no to niekoniecznie. Ale ta kampania rozrosła się, że w ubiegłym roku tych osób, tych rodziców, którzy pisali, było 90 już, więc myślę, że to ma swoje znaczenie. Wspiera nas w tym Radio Plus, wspiera nas w tym również marszałek województwa, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych jako główny organizator. I myślę, że Aniu, ile mam czasu jeszcze, żeby ten? Dobrze, to wam po to chwałam, gdzie te listy przeczytać, zobaczyć, żebyście też zobaczyli drugą stronę tych rodziców, co czują, co myślą, to pewnie też wam pozwoli jakoś łatwiej rozmawiać z nimi. Nie mam tam ze dwa, tak, bo nie każdy wyraził zgodę, ale jest coś takiego, że tak, że mogę to dla... No, najpierw jeden taki, bo słuchajcie, również piszą wierszem. To wam przeczytam taki na wesoło, bo dużo było tutaj teorii. Mój syneczku, mój kochany, w brzuszku wciąż tak wirtualny. Za parę godzin cię zobaczę, na samą myśl ze szczęścia płaczę. Nie tylko ja czekam na ciebie, by przytulić jest w potrzebie nikt inny jak twój tata. Dla niego już jesteś pępkiem świata. Wypatruje też braciszka, twoja starsza 3-letnia siostrzyczka. Siedzi z dziadkami, co pomogą i doczekać się ciebie nie mogą. Łóżeczko już przygotowane, ubranka starannie wyprasowane. Możesz śmiało wychodzić na świat. Czeka nas mnóstwo wspaniałych lat. To już dzisiaj, to już chwilka. Znów w komplecie będzie rodzinka, jednak większa i pełniejsza. Z tobą, synku, jakże silniejsza. To napisał tata, co by nie było. To jest taki z weselszy, bo są bardzo różne, ale mam taki jeden, słuchajcie, który... Napisała również prababcia. też została wyróżniona. Babcie pisały, ale tu jest taki, który... No, rodzice przeżyli swoje i byłam wdzięczna pani. Mama i tata pisali wspólnie, Agnieszka i Mariusz. Cześć, kochane nasze dzieci. Staraliśmy się o was długo. Był to dla nas trudny czas. W końcu doczekaliśmy się was. Jesteście niesamowitym cudem, za który będziemy wdzięczni Panu Bogu do końca życia. Na pierwszej wizycie 14 lutego 2019 roku walentynki mama usłyszała od pani doktor: bliźniaki, u jednego bije już serduszko, u drugiego jeszcze nie, bo prawdopodobnie jest troszkę młodszy. Następna wizyta za 3 tygodnie. Dla mamy było to cudowne i niesamowite zaskoczenie. Wyszła z gabinetu z wypiekami na buzi, ze szklonymi oczami, ze szczęścia. Od razu po wyjściu z gabinetu powiedziała: tacie, są bliźniaki. Mama żałuje, że nie nagrała reakcji taty, bo był w szoku i dosłownie z wrażenia szczęka mu opadła. Mama z niecierpliwością nie mogła czekać tych 3 tygodni i była na wizycie u pani doktor 5 dni później i usłyszała: bije serduszko u jednego maleństwa. Niestety nic nie wskazuje, aby serduszko drugiego zaczęło bić. Było nam bardzo przykro, ale codziennie się modlimy i dziękowaliśmy Panu Bogu. 3 tygodnie później poszliśmy na wizytę już myśląc, że niestety nie będziemy mieli bliźniaków. A tu nagle słyszymy od pani doktor: są 2 serduszka, biją. Byliśmy bardzo szczęśliwi i po prostu nie wiedzieliśmy, co mówić ze szczęścia. Przez pierwsze 3 miesiące mama była zmęczona, dużo odpoczywała i spała. Na kolejnej wizycie dowiedzieliśmy się, że będzie dziewczynka i chłopczyk. Po wspólnej rozmowie zdecydowaliśmy, że nazwiemy was Emilia i Dawid. W święta Wielkiej Nocy postanowiliśmy powiedzieć o was dla waszych dziadków, ciotek i wujków. Poprosiliśmy wszystkich, a niech nam gratulują. Był to dla nas niesamowity i magiczny czas. Jesteście naszym największym szczęściem i cudem, jakie nas spotkało w życiu. Z niecierpliwością czekamy na wasze narodziny, mama i tata. Także też napisać coś takiego, prawda? Bo to nie jest takie łatwe. A ostatni list, żeby was nie zanudzać, to jest skierowany do panów, bo pisze też tata. Tam był tata i mama. Może ktoś się z was też w tym odnajdzie, bo warto. Jasinku, mam nadzieję, że ten list zastał cię w zdrowiu. Jeśli sam go czytasz, to pewnie już całkiem sprawnie składasz literki w całość i grymasisz przy stole już tylko niewiele. A tymczasem siedzisz wygodnie w brzuchu najpiękniejszej kobiety na świecie, zwanej w dalszej części listu mamą. Pokopując sobie radośnie, a to w pęcherz, a to w nerkę, pisząc ten list, siedzę w twoim pokoju. Jeszcze nie nabrał znanych tobie kształtów, bo urządziłem w nim warsztat, którego tak bardzo potrzebuję do zbudowania stolika kawowego. Jesteśmy z mamą na etapie urządzania mieszkania. Jest wiele nowych i wiele tymczasowych rzeczy. Torba z narzędziami, biuro od strugania są tymczasem wbrew obawom mamy, ale ty się nie martw. Struganie, piłowanie, szlifowanie. Przy takiej pracy człowiek bardzo dużo myśli albo kompletnie się wyłącza. Całkiem przyjemna pustka w głowie, co rusz jest mącona różnymi przemyśleniami o tobie. Niektóre są intrygujące, inne kompletnie błahe. Wykańczając narożniki, myślę o tym, żeby nie były za ostre, ze względu na ciebie. Planując rozstaw nóg, myślę o stabilności wobec małych rączek i nóżek. Sam wykorzystywałam przeróżne przedmioty jako tory przeszkód i pojazdy z bardzo różnymi skutkami, często odznaczającymi się jako blizny na twarzy. Nie rozumiem, dlaczego w twoim przypadku miałoby być inaczej. Klejąc blat, myślę o pomocnej dłoni, która przytrzymywałaby zacisk do drewna, a siedząc cały w trocinach, potrzebuję zwinnego posłańca, po drugie dłuto zostawione w schowku. Ale też martwię się tym, czym jestem w stanie coś zmienić w Twoim życiu, żeby Tobie żyło się lepiej, jak pomóc Ci w Twoich problemach i czy w ogóle będę w stanie to zrobić. Jaki będziesz? Kim będziesz? Czym będziesz się pasjonował? Co będę z Tobie w stanie dać, przekazać? Jakie wartości? Zachować cierpliwość, nie niszcząc Twojego hartu ducha i charakteru. Uczyć dobroci i przebaczenia wobec ludzi, wytrwałości w podjętych celach. Nauczyć szacunku do kobiet, właściwego traktowania i używania swojej siły do stosowania w ich obronie. Pokazać, że należy pomagać słabszym, ubogim, mniej szczęśliwym od siebie. To są te myśli, które sprawiają, że narzędzia chodzą szybciej. Serce bije mocniej, zęby się zaciskają. Dlatego miałbym potrafić Tobie to wszystko przekazać, jeśli sam... Dlaczego miałbym potrafić Tobie to wszystko przekazać, jeśli sam nieraz nie potrafię taki być? Kim jestem, żeby móc właściwie ukształtować młodego człowieka, jeżeli sam się łamię, upadam i długo nie wstaję? Boże, daj siły. W zasadzie to nie mam pojęcia, dlaczego robię ten stolik. Są pilniejsze potrzeby, ważniejsze rzeczy, a i nawet ważniejsze meble. Chyba po prostu uparłem się, żeby powstał. Ciekawe, czy będziesz taki uparty jak ja? Chciałbym. To upór sprawia, że nasze plany odnoszą sukces. To upór kazał człowiekowi opłynąć ziemię, zaprowadził na Mount Everest, wysłał go na księżyc. Sprawi, że stolik kawowy powstanie i twój pokój się wysprząta. I nie piszę tu o uporządkowaniu po moim tymczasowym warsztacie, tylko o twoich klockach i uporze do sprzątania mamy. Jestem ciekaw efektu końcowego mojego dłubania. Stolarz ze mnie żaden, ale wszystko, co wiem, nauczył mnie mój tata. Najlepszy stolarz, mechanik, elektryk, ślusarz, budowlaniec, inżynier, kreślarz, kierowca, cukiernik, matematyk, szachista. Mój bohater. Być facetem, być mężczyzną, a teraz być bohaterem. Teraz moja kolej, synu. Dam radę? Chłopie, nie mam pojęcia, ale ty wiedz jedno. Nigdy cię nie opuszczę. Zawsze możesz na mnie liczyć i będę cię kochał całe życie. Rośnij zdrowo ku radości rodziców i na chwałę Pana.